Prawica znała Chrystusa, no bo to był ich Pan. Ale Pismo powiada, że Job też znał Pana, tak? Bo wiedział, że jego Odkupiciel żyje. Że jako pierwszy stanie, tak? Czy ostatni? Ostatni stanie nad jego grobem. On miał objawionego Mesjasza, Syna Bożego. I chcę wam powiedzieć, że ich łączy jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz jeszcze łączy. Bo w Laodycei jako kościele, jako świątyni, tajemnicą i coś zakrytego było, to był ten ołtarz. Oni tego nie widzieli, bo we wszystkich kościołach było prześladowanie. Wiecie, oni wiedzieli, co to jest płomień, płomień ognia i służenie Bogu w tym ogniu doświadczeń. To była dla nich norma. Wiecie, my nawet znamy te fragmenty, bo Pismo powiada, że każdy, kto chce służyć Panu, cierpienia znosić będzie, tak? I prześladowanie już coś normy. My to znamy. I Pismo to powtarza. Laodycea nie widziała tego, bo nie szła tą drogą. A wiecie, jakim największym problemem Joba było? Za co on cierpi? To była jego tajemnica. I ten miał tajemnicę. I ten miał tajemnicę. Laodycea dla niej tajemnicą to był ołtarz, który stał w świątyni, który oni nie widzieli. A Jobowi tej tajemnicy to było cierpienie. Ja się spotkałem w zborach, że ktoś powiedział, wiecie co, największą tajemnicą to jest to cierpienie. Dlaczego człowiek pobożny cierpi? Cierpi. Dlaczego go spotyka cierpienie? To jest tajemnicą. I wiecie, Księga Joba, ja przejdę do Księgi Joba teraz. Księga Joba na samym końcu. Ona jest przed psalmami, tak? Na samym końcu, wiecie, w zasadzie to jest dziwne, dlatego że sens Księgi Joba objawiony jest na samym końcu, tak naprawdę. Joba 38:1-2. 38:1-2. Mówią tak. A potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Weźcie drugi. Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? I tu jest powiedziane, że Pan miał jakiś plan. I Księga Joba to objawia. Jego plan dla swojego kościoła, jego plan dla swoich wybrańców. I będę do tego planu troszeczkę nawiązywał. Przejdźmy teraz do Księgi Joba, do 36 rozdziału. To jest chyba nawet obok. Widzicie, przyjaciele Joba nie rozumieli, dlaczego on cierpi i uważa się, że jest sprawiedliwy. Job nie rozumiał tego, czemu cierpi, chociaż jest sprawiedliwy, tak? Oni tego nie rozumieli. Oni mówili według pewnych praw zakonnych. Za grzech jest śmierć, a za służbę Panu jest dobrobyt, dostatek i majętność. Job był doskonałym, jeśli chodzi w tym względzie człowiekiem. On doszedł do perfekcji. Tak służył Bogu wszystkim, że nie można by było mu nic zarzucić. I powiem tak, że Bóg uhonorował miłość i dobroć Joba. Wiecie, to co jego spotkało, to było go uhonorowanie jego miłości, bo go chciał przenieść na wyższy poziom duchowy. I to, co zrobił, to on wiedział, że Job to przetrwa. I dlatego z Jobem to zrobił. Bo gdyby wiedział, że Job tego nie przetrwa, to według Słowa Bożego nie dałby takiego doświadczenia, tak? Bo Pan wie, co my możemy przetrwać i przeżyć. Job był tak skonstruowany wewnątrz, że przeszedł tą próbę, zachowując wiarę w Boga, chociaż na końcu mnożył słowa nierozumne, jak tam jest powiedziane. I wiecie, gdy oni już zamilkli, i bo byli starszymi, to tam się znalazł taki człowiek jak Elihu, rzecznik Boga, który odda sprawiedliwość Bogu. I on tutaj będzie mówił, że on jest człowiekiem, który jest dobrze obeznany w tym. I wiecie, tak naprawdę jak sobie posłuchamy Elihu, to nie wiem skąd, ale Bóg mu dał naprawdę bardzo głębokie poznanie praw duchowych. I chciałbym, byśmy przeczytali sobie, bo to chcę przeczytać, 36 rozdział do wersetu 26. Chciałbym to przeczytać. No, kawałek tekstu, ale przeczytam. Elihu mówił dalej tak. Miej trochę cierpliwości ze mną, a pouczę cię, bo jeszcze dopowiem coś po stronie Boga. Moją wiedzę zaczerpnę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy, bo zaiste moje słowa nie są kłamstwem, a mąż doskonale obeznany jest przed tobą. I do tej pory on mówi, wiecie, on tu się nie chwali, on tu stwierdza fakt, bo potem co mówi, to jest naprawdę bardzo głębokie pewne rzeczy, które były dopiero właśnie w objawieniu objawione. Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi, potężny siłą i sercem. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. I teraz może będę komentował. Teraz jest pokazane, jak postępuje ze sprawiedliwym. Zobaczcie, to jest Stary Testament. To nie jest Nowy Testament. I to jest Elihu, człowiek, który być może nigdy tych ksiąg nie widział na oczy, na pewno tych, co my znamy. I zobaczcie, od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu, wraz z królami sadza ich na tronie i są zawsze wywyższeni. A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, tu jest mowa o sprawiedliwych, widzicie? Wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. Tak? Czyli zobaczcie, on tu mówi, jak Bóg postępuje. I oni usłuchają, to coś się w nich dokona. Czyli będą dalej błogosławieni. Lecz jeżeli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. Ludzie, i teraz ludzie o bezbożnego serca o ludziach mówi, czyli niesprawiedliwych. Ludzie bezbożnego serca hołdują gniew, nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. To też ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończąc swe życie wśród nierządników świątynnych. Widzicie to? Zobaczcie, czyli można powiedzieć, że niesprawiedliwych w tym momencie też dotyka to samo, ale to w tym samym celu, żeby pokutowali. Natomiast oni tego nie robią. To też ich dusza umiera, nie ciało, nie tylko dusza, umiera w kwiecie wieku, kończąc swe życie wśród nierządników świątyny. Widzicie? Wielka wszetecznica, matka nierządnic, tak? To jest nierządnica wielka. W duchowej rzeczywistości mówiliśmy, że jest świątynia Boża, a na zewnątrz, tak? Jest ta świątynia, ta antychrysta, ta świątynia duchowa. I zobaczcie, jak Bóg działa, żeby ludzie nie służyli w tej świątyni, doświadcza ich ogniem, tak? Jeżeli się poddają Bogu i prostują ścieżki nóg swoich, to nie kończą w tej świątyni. Oni nie kłaniają się temu posągowi, który w niej stoi. I wielu ludzi świadomie bądź nie kłania się temu posągowi w tej świątyni nierządu w Wielkim Babilonie. Ja nie będę mówił, co to jest tym posągiem, ale powiem, że w świątyni Bożej właśnie jest po to ołtarz, żeby ten posąg tam nie miał miejsca. Żeby tam służenie temu posągowi Wielkiego Babilonu nie miało miejsca. Po to jest ołtarz? Ołtarz jest w świątyni. I dalej tam Słowo Boże mówi, zobaczcie, oni kończą wśród tych nierządników świątynnych, czyli stoją na zewnątrz świątyni. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami. Się? Pamiętacie, co mówiłem kiedyś na pustyni, co Bóg dał im? I tutaj on mówi, żeby w sercu nie była ta ciasnota, Bóg zabiera mu to, co fizyczne, to, co cielesne, tak? A daje co? Suto zastawiony stół. A tym stołem to jest stół jego ofiarny. To jest on sam. On jest tym, który daje siebie. I widzicie, tu chodziło o to, by serce Joba nie było takie ciasne, jak ja mówiłem o tym podobieństwo. Ja celowo Job powiedziałem. Bo tak wygląda świątynia Boża, jak te mieszkanie. I wiecie, co się dzieje? Chrystus już tam nie ma miejsca. I dla Laodycei ta historia się skończyła źle, bo syn wyszedł z tego domu. Już nie było miejsca. W tej historii, którą opowiadałem, on tam został, bo oni zrobili porządek, a Laodycea nie. I dlatego on wyszedł na zewnątrz i pukał. Z zewnątrz. Ja chcę wrócić do was. Chcę z wami co robić? Wieczerzać. Zasiadać przy wspólnym stole. Chcę, żeby kuchnia była porządna. Żeby wszyscy mogli siąść, a ja z nimi. I chcę z wami wieczerzać. I chcę wam siebie dawać. Zobaczcie, to było to. Ta historia dla Laodycei się skończyła źle, bo oni nie wymietli tego wszystkiego. Widzicie, ołtarza nie widzieli. To przecież ołtarz jest tym miejscem, gdzie te śmieci się, wiecie, łopatą utylizuje, tak? Bo na krzyżu Chrystus wziął wszystko. On wziął sprawy naszych grzechów, sprawy nierządu duchowego tego wielkiego Babilonu. On go zniszczył, ten wielki Babilon. Ten posąg zniszczył. Ja tak mówię duchowo, jak Bóg na to patrzy, tak? On to wszystko tam zniszczył. Natomiast, widzicie, i Chrystus stoi i puka. Chcę tam wejść. Chcę rozpalić mój ołtarz u was. I przez to was miłuję, dlatego będę was karcił i smagał. Ja, osobiście. Nawet gdy nie będziecie doznawać cierpień za wiarę, ale przyjdą uciski. I Job bardzo dobrze oddaje te uciski. Jak to się dzieje? Wiecie, może skończę tylko ten tekst czytać, bo on jest bardzo ciekawy, więc warto go przeczytać. Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami. I to proroctwo, bo to ja czytam jak proroctwo, to się wypełniło na końcu, gdy Pan wrócił, tak? I zaczął przemawiać do niego. I to już było inne życie, nie było ciasnoty. On te wszystkie graty wyrzucił, wiecie, swojego serca. I inaczej żył. I jeszcze jedną rzecz w tym momencie powiem, bo może zapomnę, ale zwróćcie uwagę, że bogactwo nie było problemem Joba. Bo gdyby to bogactwo było problemem Joba, materialne rzeczy, to by Bóg nie oddał jemu tego. Zwróćcie uwagę, że Job stał się możniejszy, bogatszy na koniec. To znaczy, że problem nie był w bogactwie, to był w sercu. A to bogactwo było narzędziem, by to serce zmienić dla Boga. By objawić Mu pełnię chwały Bożej. To nie problem w bogactwie. To nie pieniądze, tylko miłość pieniędzy, tak? Miłość pieniędzy. I to jest to. Lecz jeżeli w pełni sądzisz jak bezbożny, to cię sąd i prawo pochwycą. Niech cię gniew nie skusi do urągania i niech cię nie zwiedzie bogaty okup. Czy twój krzyk wyprowadzi cię z niedoli, albo wszystkie twoje choćby jak napięte wysiłki? Nie tęsknij za nocą, że ludy porwą się ze swoich miejsc. Strzeż się, abyś nie zwracał ku niego godziwości, gdyż z powodu znosisz z niej cierpienie. Może do tego miejsca. Ja nie chcę tego komentować, chociaż Job niech zgrzeszył, ale cierpiał za grzech, bo nie ma ludzi doskonałych. Chcę tylko powiedzieć, że do tego miejsca, jak ja sobie to słowo myślałem, wiecie, tu chodzi o to, że w chwilach cierpienia człowiek próbuje siebie ratować. Nie sądzicie, że tak jest? Tak jest. I może reagować jak bezbożny. Co bezbożny robi? Bezbożny próbuje użyć wszelkich środków. Próbuje użyć znajomości, ludzi innych, tak? Swoich pieniędzy, bogactwa, złości, gniewu, morderstwa, etc., etc., żeby siebie ratować z cierpień, z prześladowań. I tutaj Elihu mówi, nie rób tego, bo nie z ludźmi walczysz i ludzie ci nie pomogą, bo to jest Boża ręka. Poddaj się Bogu, unisz się, a On w swoim czasie cię podniesie. Nie walcz z tym, nie próbuj używać metod tego świata, bo to Bóg z tobą jest w tym ogniu. I On cię wyprowadzi. I do tego tak mówi. I dalej właśnie to potwierdza. Oto Bóg jest zniosły w swym działaniu. Gdzież jest taki wychowawca jak On? Kto wyznacza Mu postępowanie i kto powie, popełniłeś zło? Pamiętaj, abyś raczej wysławiał Jego działanie, które opiewali ludzie. Wszyscy ludzie wpatrywali się w nie z podziwem, chociaż człowiek widzi to tylko z daleka. Oto Bóg jest zniosły, a tylko my tego nie możemy poznać. Liczba Jego lat jest niezbadana. I dalej te mądrości, mądrości. I wiecie? Amen. I On jest zniosły i objawił pewną tajemnicę, otworzył tajemnicę. Wiecie, Laodicea, nie wiem, tego chyba nie zobaczyła, tego ołtarza. Bo tam nie jest powiedziane, nie wiadomo, co się z nim stało. Job przeszedł to. I myślę, że gdy przeszedł i zobaczył Pana, to zrozumiał cel cierpienia, który jest. Tak? Żeby jego serce uwolnić od ciasnoty. I chcę powiedzieć teraz tak, to jeżeli cały Kościół jest przeznaczony do tego, by iść w ogniu cierpień za wiarę, bo tak pokazują sześć listów, tak? W walce z systemem tak zwanym Wielkim Babilonem, to czy Laodicea jest tego pozbawiona? Czy ona nie ma, wiecie, tego można powiedzieć, czy można ich postawić, Laodycejczyków, w cierpiących, tak jak Hiob, załóżmy, tak? Żeby ich serce tam było takie, wiecie, wolne dla Boga. Czy można ich postawić w jednym szeregu z męczennikami Chrystusa, którzy na przykład umarli za głoszenie Ewangelii? Czy można to zrobić, czy nie? Bo tu są zarzuty, tak? Niektórzy w ogóle mówili, że Job to jest, nie ma wiary, bo wiecie, te różne religie, te Ewangelie, sukcesy i tak dalej, to już jest margines. Ale tak zastanówmy się, czy można go postawić z męczennikami za wiarę na równi i cierpienia Laodycei? I żeby to odpowiedzieć, to chciałbym wam najpierw wypunktować cierpienia Joba. Ja kiedyś sobie tak, pisząc pewną rozprawę, to wypunktowałem. I może sobie tu znajdziecie. Ja chcę wam przeczytać, jakie cierpienia spadły na Joba. Wypunktuję to. Wszystkie. Bo on tam mówił, nie tylko było opisane, ale on też mówił, co przeżywa. I teraz posłuchajcie. Utrata prawie całego mienia i środków do życia. Praktycznie wszystko prawie stracił. Pewnie tylko domu został. Utrata swoich pracowników. Śmierć najbliższej rodziny. Wszystkie dzieci w numer. Umarły. Tam ich było więcej niż jedno, na pewno. Dotkliwa choroba wrzodowa, złośliwe wrzody, zniszczone i wysuszone ciało, stale przeszywający całe ciało dotkliwy ból, odrażający oddech, problemy ze współmałżonkiem, niewiara żony, jej odraza do zniszczonego chorobą ciała męża. Wiecie, to dotkliwe i uporczywe oskarżenia ze strony najbliższych przyjaciół, podważanie jego pobożności i sprawiedliwości. Oczywiste fakty z jego życia oskarżające go jako winnego z punktu widzenia logiki zakonu. Brak pokoju duszy w dzień i w nocy, strachy i lęki nocne. Opuszczenie przez krewnych, opuszczenie przez rodzonych braci. Zapomniany przez stałych swoich gości, którzy u niego tam zawsze bywali. Lekceważony i zgardzony przez swoich domowników i służbę. Utrata poważania szacunku i wysokiego statusu społecznego wśród możnych i znaczących członków społeczeństwa. Doznawanie szyderstw i drwin ze strony marginesu społecznego. Szydercze pieśni pijaków, naśmiewanie się, plucie w twarz stał się obrzydliwością dla innych. Ale najgorszym cierpieniem dla niego to było długie milczenie Boga. To było długie milczenie Boga. To były lata być może. Wiecie, bo powiem wam tak, jeżeli sługa Boży cierpi dla Boga, to zniesie wszystko, gdy będzie miał świadectwo w sercu, że ja jestem z tobą, że mi się podobasz. On jest gotowy pójść w ogień. On jest gotowy pójść do pieca. Wiecie, z Bogiem, jak ma to świadectwo. Ale Job słyszał milczenie ze strony Boga. Wyobrażacie to sobie? I bardzo długo słyszał milczenie. I to było najgorsze, rozrywające dla niego przeżycie. Dla mnie osobiście. I teraz taki Job takie rzeczy przeżywał. Myślę, że to jest niesamowite, bo to tak naprawdę nie można już tu nic wymyśleć innego. Ból przeszywający ciągły przez ciało, tak? On chodzi w bólu, a ból w nim, można powiedzieć. To po prostu to przeżył i to go podniosło wyżej. I chcę dzisiaj powiedzieć nam, że o nim miałem, bo wiecie, to jest niesamowite, bo list Jakuba, piąty 5 rozdział jest dla mnie niesamowitą rzeczą. List Jakuba, 5 rozdział. To jest chyba za listem do Hebrajczyków, tak. 5 rozdział. Przeczytam wam pewien werset. 5 rozdział, 10-11. Zobaczcie, tutaj jest mowa o cierpieniach, o cierpliwości w cierpieniach. Może przeczytam z kontekstem trochę. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Widzicie? Job nigdy nie cierpiał za wiarę w Pana. Nigdy nie cierpiał za swoją miłość do Chrystusa, do Ojca, do Boga. On cierpiał, wydawałoby się, tak z punktu widzenia ludzkiego oczywiście mówię, tak? Normalnie. Wszystkie biedy na niego przyszły, że na niego trafiło. Ale duchowo widzimy, że cierpiał w imię Pana, bo diabeł do tego rękę przyłożył. I zwróćcie uwagę, że Jakub stawia jego w jedności ze wszystkimi prorokami, a tak też naprawdę i apostołami, którzy cierpieli dla imienia Pana. To jest ta sama droga. To jest to samo. Czyli można powiedzieć, że wszelkie cierpienia, które doznaje lud Boży, to jest właśnie ten ołtarz. To jest ten płonący ołtarz. A on pali się po co? Po to, żeby wyrzucić z naszych serc te graty, które nosimy. Żeby ten posąg, który, wiecie, stoi w tym wielkim Babilonie, żeby on w naszym sercu nie stał. I nie stał w naszym kościele. I wszystko inne oczyszcza, to płonie. I w tym ogniu Bóg się objawia. I chcę na koniec powiedzieć, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja tak, to też tak do mnie często wraca, dlaczego Żydzi mieli takiego, wiecie, przepraszam, konika na punkcie czystości. Zwierzęta czyste, nieczyste, tak? Rytualność czysta, nieczysta. No czemu? Dlaczego oni tak pieczołowicie, wiecie, składali te ofiary? I to dobrowolne to były takie przypadkowe, tymczasowe. Natomiast oni w świątyni mieli tak, ofiara ranna i wieczorna, stała, tak? To było świadome składanie ciągle ofiar. Ten system ofiarniczy. Te dwie rzeczy, pomyślmy sobie. I teraz, gdy wrócimy do tego mieszkania, które jest świątynią Boga i tam ma stan, wiecie, ten ołtarz stać, to po pierwsze on musi palić się. Po drugie, tam musi być cały czas stale świadomie składana ofiara, bo taka jest świątynia. Do tego została zbudowana. I ta świątynia musi być czysta, muszą być wyniesieni stamtąd tych dwóch chłopaczków, którzy tam trafili, tak? Ci fałszywi bogowie często co trafiają, czyli bałwochwalstwo, brud, nierząd ten duchowy, to musi być wyczyszczone ładnie, żeby te ściany nie były nieczyste, tym nierządem duchowym niezanieczyszczone. I to jest świątynia. Gdy ołtarz jest widoczny i gdy on płonie, to wiecie, to tam nie ma miejsca na to, żeby coś tam było takiego nie tak. Dlatego, że zaraz jak coś się pojawia, to jest to miejsce utylizacji. To jest to miejsce, gdzie od razu, wiecie, wychodzi ogień, fuh, i koniec, tak? Wiecie, jak ludzie wnieśli w Starym Testamencie zły ogień do świątyni, tak? Moment był. Wyszedł ogień z ołtarza i od Pana tam, czy z miejsca najświętszego i fuh, i tych, co to zrobili, nie ma. Dlatego ołtarz musi być widoczny. Job i Laodycea mieli tę samą problem, tę samą tajemnicę, która została rozwiązana. I Bóg to czyni, by móc, wiecie, poruszać się w naszym kościele, by podnosić nas na wyższy poziom duchowy, bo On przyszedł rzucić ogień na ziemię. I jakże pragnąłby, żeby płonął. Amen. Amen. Thank you.